Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie robią to, co robią, albo nie robią tego, czego nie robią, albo robią to, czego się po nich nie spodziewałeś, lub właśnie to, czego się spodziewałeś? Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Podstawy motywacji trzeba koniecznie zrozumieć. Jeśli jesteś rodzicem, to w jaki sposób masz skłonić swoje dzieci, by robiły to, co chcesz? Jeśli jesteś menedżerem, jak masz skłonić pracowników, by robili tego, czego oczekujesz? Jeśli pracujesz w sprzedaży, chodzi ci o klientów, jak masz ich skłonić, by zrobili to, co chcesz? Porozmawiamy o podstawach motywacji, które bada się od ostatnich 100 lat. A szczególnie od połowy XX wieku. Dokonano pewnych przełomowych odkryć, które pozwalają nam wskazać i wykorzystać czynniki, dzięki którym ludzie zrobią to, co chcesz, aby robili. Albo przynajmniej zrozumieć, dlaczego tego nie robią. Pod koniec lat 40. przełomowego odkrycia dokonał Abraham Maslow. Dosłownie postawił on na głowie wcześniejsze metody badań psychologicznych. Od czasów Zygmunta Freuda w końcu XIX wieku psychologia i psychiatria badała ludzi, którzy byli nieszczęśliwi, psychicznie chorzy, mieli poważne życiowe problemy. Natomiast Maslow zaczął badać ludzi zdrowych, pełnych życia, zadowolonych. Ludzi, którzy dążyli do czegoś, żyli dłużej, mieli pieniądze, cieszyli się szacunkiem innych. Chciał odkryć, co takie osoby ze sobą łączy. Zarzucił sieci szeroko. Szukał głównych wyznaczników sukcesu, pytając, co sądzisz o swoim życiu? Pytał, jak ci się wiedzie? Co powiesz o swojej rodzinie, przyjaciołach, karierze? Jak sam się czujesz? Pytał też o innych ludzi. Kto z twojego otoczenia ma największe osiągnięcia? Jakich ludzi najbardziej podziwiasz, szanujesz? Odkrył, że osiągnięcia ludzkie mają pewne wymiary i że różnych ludzi motywują różne sprawy. Gdyby odkryć, jakie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, i gdyby tak ukształtować sytuację, by odwołać się do tych pozytywnych, ludzie zaczęliby działać na coraz wyższych poziomach. Wielkim odkryciem Maslowa była tak zwana piramida potrzeb. W późniejszych latach dodał do niej jeszcze dwa wymiary. Przełomowym odkryciem było to, że potrzeby człowieka na jednym poziomie piramidy muszą być zaspokojone, aby mógł on zacząć myśleć o kolejnym, wyższym poziomie. Jeśli coś się dzieje i poziom niższy zostaje zachwiany, osoba natychmiast cofa się do niego. Wyjaśnię to. Pierwszy poziom piramidy, jej podstawa, to przetrwanie. Po prostu fizyczne utrzymanie się przy życiu. Jest to tak zwana potrzeba deficytowa, ale też pozytywna potrzeba. Oznacza, że człowiek ma jedzenie, schronienie, jest mu ciepło, będzie dalej żył. Naszym najsilniejszym lękiem jest strach przed śmiercią, zniknięciem i rozpadem. Dlatego najpierw musimy wiedzieć, że jesteśmy fizycznie bezpieczni, że przeżyjemy. Dopiero później możemy zacząć myśleć o czymkolwiek innym. Jeśli ktoś umiera z głodu, nie będzie myślał o remontowaniu domu i wymianie mebli. Kiedy potrzeba fizycznego przetrwania jest zaspokojona, to na drugim poziomie mamy potrzebę bezpieczeństwa. Ludzie muszą czuć, że są bezpieczni fizycznie, także emocjonalnie w związkach. Muszą się czuć bezpieczni finansowo, utrzymywać się. Strach przed utratą tego bezpieczeństwa jest potężnym motywatorem. To on jest siłą napędową wszelkiego rodzaju ubezpieczeń, ochrony. Ludzie chcą bezpieczeństwa, jest ono fundamentem. Dopiero na nim może powstawać coś innego. Trzecia z kolei jest potrzeba przynależności. Kiedy już ktoś jest pewny przetrwania, czuje się bezpiecznie, to jako istota ludzka odczuwa potrzebę bycia akceptowanym przez innych ludzi, przebywania z nimi, przyłączenia się do jakiejś grupy. Gdyby wziąć za przykład więzienie o najostrzejszym rygorze, to jaką najgorszą karę mogłoby ono zastosować wobec swojego więźnia? Zgadza się. Najgorszą karą ze wszystkich jest zamknięcie człowieka w samotności. Dlaczego? Ponieważ to pozbawia go zaspokojenia jednej z najgłębszych potrzeb. Zgodnie z prawem nie można go straszyć śmiercią czy głodzić, ale można pozbawić towarzystwa innych ludzi i będzie to najgorsza możliwa kara. Ludzie muszą wiedzieć, że gdzieś przynależą, że są częścią grupy, są akceptowani. Znają ludzi, a ludzie znają ich, rozpoznają i uśmiechają się. Właśnie dlatego ludzie często przystępują do organizacji, chcą zaspokoić swoją potrzebę przynależności i przejść na poziom czwarty, czyli poziom motywacji. Pierwsze trzy to potrzeby życiowe, muszą być zaspokojone. Czwarty poziom jest już wyższy, to tutaj ludzie mogą być motywowani. Pojawia się potrzeba uznania. Uznanie jest związane z tym, jak człowiek postrzega samego siebie. Uznanie zaczyna się od samooceny, lubienia samego siebie, które prowadzi do tego, że lubimy innych i wreszcie, że jesteśmy przez nich lubiani. A wiemy, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy tym, jak bardzo lubimy siebie i innych, oraz tym, jak bardzo inni lubią nas. Potrzeba uznania ma wiele wspólnego z szacunkiem do samego siebie. Jest zaspokojona, kiedy wiesz, że jesteś lubiany, szanowany, rozpoznawany przez swoje otoczenie. Uznanie może być więc szalenie ważną kwestią. Ogromna część tego, co robimy, ma albo spowodować, że ludzie będą nas lubili, albo skompensować nam brak ich sympatii. Dzisiejsza psychologia uczy, że osoby, które mają wysokie poczucie własnej wartości, lubią siebie, myślą o sobie dobrze, czują, że są wartościowe, osiągają o wiele lepsze wyniki i pracują o wiele wydajniej niż te, które czują się niepewnie, źle, sądzą, że ludzie ich nie lubią i nie szanują. Jesteś menedżerem. Masz za zadanie zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe swoich ludzi, choć te w naszym społeczeństwie są raczej powszechnie zaspokajane. Jednak jeśli ktoś czuje, że może stracić źródło utrzymania, staje się bardzo niespokojny. Jak pokazują badania, w dzisiejszym świecie aż 37% ludzi czuje się niepewnie i martwi o swoją posadę. To oczywiście obniża ich wydajność i potencjał. Jeśli ktoś nie czuje się przy tobie dobrze, a twoja relacja z nim ma decydujące znaczenie dla jego poczucia przynależności do zespołu, to bardzo się będzie martwił o to, że go nie akceptujesz, niż o to, że nie pracuje na 100% swoich możliwości. Aby ktoś czuł się uznawany, musi wiedzieć, że jest istotnym członkiem grupy, ważnym dla niej, wartościowym. Jeśli umiesz sprawić, by twoi ludzie czuli się wartościowi, będą lepiej pracować, poczują się bezpiecznie, będą mocniej związani z grupą, a oczywiście dopóki dostają swoją pensję, kwestia przetrwania nie stanowi dla nich problemu. Kiedy potrzeba uznania zostaje zaspokojona, człowiek może przejść na wyższy poziom piramidy, która ma 5 poziomów: przetrwanie, bezpieczeństwo, przynależność, uznanie i na samej górze samorealizacja. Samorealizacja to potrzeba wyrażenia samego siebie, poczucie, że człowiek osiąga wszystko, na co go stać. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy człowiek robi coś, co kocha, robi to dobrze, na 100% swoich możliwości. Słyszałeś już pewnie takie wyrażenie stosowane w zarządzaniu, jak stawiać sobie śmiałe cele, cele rozwojowe, ludzie pracujący na 100% swoich możliwości, poszerzanie zakresu wyników. Wszystkie te terminy dotyczą samorealizacji. Kiedy człowiek czuje, że wykorzystuje swój cały potencjał, że świetnie sobie radzi, robi postępy, dostaje regularne informacje zwrotne, pochwały, czuje się fantastycznie. Wiemy, że na wyniki w pracy największy wpływ ma energia psychiczna, emocjonalna, pochodząca z wnętrza człowieka. Ludzie pracują na wysokich obrotach, kiedy czują się naprawdę dobrze. Porusza ich ciągły strumień energii twórczej i fizycznej, dzięki której potrafią zrobić więcej w danym czasie. W każdej organizacji są osoby o ponadprzeciętnych wynikach. Taki ktoś wyprzedza wszystkich pozostałych. Tacy ludzie robią wyraźnie więcej i zdecydowanie lepiej. W sprzedaży stosujemy zasadę 80/20, czyli 20% ludzi odpowiada za 80% sprzedaży. I to nawet jeśli mają takie same doświadczenia, wykształcenie, wiek, wyszkolenie, umiejętności, jak inni. Zawsze jest niewielka grupa liderów z lepszymi wynikami niż reszta i ci właśnie mają wysoką samoocenę. Wiedzą, że są dobrzy. W późniejszym okresie Maslow odkrył jeszcze dodatkowe dwa czynniki motywujące, stojące na wyższym poziomie i tworzące nową, odwrotną piramidę. Pierwszym z nich jest piękno. Motywuje ono ludzi bardzo mocno. Piękno fizyczne, piękno natury, piękno muzyki, filmów, poezji, malarstwa. To tak potężny motywator, że ludzie poświęcają nieraz bardzo wiele, aby móc się nim zachwycać i czerpać z niego przyjemność. Ciebie także bardzo silnie motywują piękne rzeczy. Jest to źródło absolutnie zdrowej i niezwykle silnej motywacji. Ale pamiętaj, jeśli ktoś czuje się niepewnie w pracy, nie będzie w stanie dostrzec piękna i cieszyć się nim. Na ostatnim, najwyższym poziomie motywacji znajduje się poszukiwanie prawdy. Prawdy o sobie, samoświadomości, zrozumienia siebie, ale także prawdy w sensie filozoficznym, religijnym, metafizycznej prawdy. Największe umysły w historii, wielcy naukowcy, badacze poszukiwali prawdy. Stała się ona największym motywatorem ze wszystkich. Co ciekawe, w trakcie życia wspinasz się w górę piramidy i w późniejszych latach coraz bardziej poszukujesz piękna i prawdy w sobie, w swoim otoczeniu i w innych ludziach. Wiemy, że ludzi motywuje albo poszukiwanie tego, co kompensuje ich braki, co zaspokaja ich potrzebę przetrwania, bezpieczeństwa, przynależności, sympatii ze strony innych. Albo może ich też motywować chęć wykorzystania w pełni swoich możliwości. I tu pojawia się wielka tragedia. Jak słyszymy, 99% ludzi na świecie stara się raczej kompensować swoje braki niż realizować to wszystko, do czego zostali stworzeni. Abraham Maslow miał na to dwa określenia. Wyróżnił potrzeby deficytu i potrzeby rozwoju, czyli właśnie potrzeby osiągnięcia wszystkiego, do czego jest się zdolnym. Co jest twoim głównym zadaniem jako menedżera? Takie ukształtowanie otoczenia, by jak najwięcej osób działało na jak najwyższym poziomie piramidy. Najlepsze organizacje mają najwięcej ludzi dążących do uznania i samorealizacji. Najwięcej problemów z kolei mają te, w których ludzie czują się niepewnie i próbują raczej kompensować braki, niż realizować nie tylko swój osobisty potencjał, ale potencjał całej firmy. Najlepsze wyniki w pracy pojawiają się dopiero wtedy, gdy niższe potrzeby są całkowicie zaspokojone. Potrzeba bezpieczeństwa zależy od ciebie, potrzeba przetrwania także zależy od ciebie, potrzeba przynależności, akceptacji zależy od ciebie. Potrzeba uznania zależy od ciebie. Co się okazuje? Że najpierw muszą być zaspokojone potrzeby niższe, aby mogły zostać zaspokojone potrzeby wyższe. Każda osoba ma innego rodzaju potrzeby na każdym poziomie. Na przykład jednej osobie wystarczy tylko jedna pochwała na miesiąc. Więcej nie trzeba. Innych trzeba chwalić stale. Ich roślina musi być podlewana nawet 3 razy dziennie, bo inaczej tracą motywację. Jako menedżer musisz znać odpowiedź na pytanie, jakie potrzeby mają moi ludzie, co ich pobudza, a co zniechęca, co motywuje, a co nie. Po czym nieustannie dawaj im to, co ich umacnia, co wzmaga ich pewność siebie, zaspokaja ich najważniejsze potrzeby, bo tylko wtedy będą mogli osiągać wybitne wyniki. W latach 50. i 60. dużą popularność zdobyła teoria motywacji McGregora. Po II wojnie światowej większość menedżerów wywodziła się z kręgów wojskowych. Ludzie ci przyzwyczajeni byli do żołnierzy i pracowników, którzy albo zgłosili się na ochotnika, albo zostali powołani, więc ich poziom motywacji mógł być bardzo niski. Pojawiła się wtedy tak zwana teoria X. Stara szkoła, według której ludzie są przeważnie leniwi, niezdyscyplinowani. Brakuje im motywacji, więc jeśli mają wypełnić jakieś zadanie, trzeba ich nadzorować i pilnować dyscypliny. Taki był stary model nakazowo-kontrolny. Piramida od góry w dół, oparta na hierarchii, władzy, dyktaturze. Dokręcać śrubę i wyciągać nazwiska. Jeśli ktoś się nie sprawdza, to się go pozbyć. To jest zarządzanie starego tego typu sprawdzała się w przypadku siły roboczej, która przeszła okres kryzysu, wojny i wchodziła w lata 50., kiedy większość stanowisk związana była z przemysłem i produkcją. McGregor zaproponował teorię Y. Według niej ludzie są dobrzy i potrafią motywować się sami. Sami chcą pracować wydajnie, a trzeba im tylko dobrych wskazówek i wsparcia ze strony przełożonych. Właśnie ta teoria dominuje dzisiaj. Stanowi fundament nowoczesnego zarządzania ludźmi. Ja chciałbym zaproponować własną teorię. Nazwijmy ją Brianowską teorią Z. Mówi ona, że ludzie będą pracować dobrze lub źle, w zależności od tego, jak są zorganizowani, jak są kierowani, jak są traktowani przez przełożonych i jak są traktowani przez ciebie. Ludzie będą albo zdyscyplinowani, pozytywnie nastawieni i zmotywowani, albo negatywnie nastawieni, trudni i niezdyscyplinowani. Wszystko to zależy od twoich metod postępowania. Nastawienie i oczekiwania menedżera, twoje nastawienie, mają przemożny wpływ na zachowanie ludzi, bo to ty kontrolujesz ich wypłaty, ich pozycje, uznanie. To ty decydujesz o ich nagrodach, o ich przetrwaniu, bezpieczeństwie, o przynależności do grupy, a więc masz bezpośredni wpływ na to, jak się zachowują. I tu dochodzimy do teorii motywacji Herzberga, bardzo ciekawej. Podzielił on czynniki motywujące na dwie grupy. Pierwsze to tak zwane czynniki higieny. Są to czynniki podstawowe. Spełniają minimalne potrzeby, ale mają ograniczoną siłę motywacyjną. Na przykład płaca jest czynnikiem higieny. Jeśli ją masz, spełnione są podstawowe wymagania. Gdyby ludzie jej nie dostawali, byliby zdemotywowani, ale sama płaca ich nie motywuje. Warunki pracy, opieka medyczna, klimatyzacja, wyposażenie biura, to wszystko są minimalne wymagania. Jeśli są spełnione, pracownik czuje się dobrze, ale nie jest zmotywowany. Jeśli ich nie ma, jest zdemotywowany. Druga grupa u Herzberga to tak zwane czynniki motywacyjne. Spełniają one potrzeby wyższego poziomu i generują stałą motywację. Jakie to czynniki? Zdaniem tysięcy przebadanych pracowników jest to po pierwsze zaangażowanie, dopuszczenie do wiedzy, granie w zespole. To wielki motywator, który działa stale. Drugi to ciekawa, rzucająca wyzwanie praca. Ludzie są o wiele bardziej zmotywowani, kiedy praca ich interesuje, niż kiedy jest rutynowa. Czują się lepiej, kiedy z kolegami łączą ich dobre, silne więzi, kiedy dobrze się z nimi pracuje. Są silnie zmotywowani, kiedy łączą ich dobre relacje z szefami, także kiedy mogą się rozwijać, szkolić, awansować, wykorzystywać swoje możliwości. Te czynniki są ich w stanie motywować przez długi czas. Skuteczni menedżerowie tak kształtują środowisko pracy, by ich ludzie stale doświadczali takich sytuacji, a jednocześnie usuwają wszelkie przeszkody. Jeśli praca nie jest dla kogoś interesująca, zmieniają ją. Jeśli kolegom w pracy brak pozytywnego nastawienia, zmieniają ich. Jeśli kierownictwo nie wspiera swoich ludzi, zmieniają ten styl. Wszystko po to, by stworzyć środowisko, które będzie jak cieplarnia dla ważnych roślin, aby ludzie mieli warunki, w których będą mogli pracować na 100% swoich możliwości. Jeszcze w latach 30. w zakładach General Electric w Hawthorne odkryto inny czynnik motywujący, nazwany później efektem Hawthorne. Odkryto, że ciągłe zainteresowanie sytuacją menedżerów zwiększa ich poziom motywacji, poprawia wydajność i jakość pracy, niezależnie od innych czynników. Zaczęto od badania poziomu oświetlenia biur. Najpierw zwiększono jasność oświetlenia, potem zmniejszono. Za każdym razem wydajność wzrastała. Zmieniono biurka i wydajność znowu wzrosła. W końcu okazało się, że to uwaga, jaką poświęcano pracownikom, sprawiała, iż pracowali lepiej bez względu na inne czynniki. I wreszcie mamy teorię motywacji Davida McClelland'a. Wskazał on trzy podstawowe czynniki motywacyjne lub trzy typy ludzi. Są tacy, których najbardziej motywują osobiste osiągnięcia. To przedsiębiorcy, sprzedawcy, chirurdzy. Drugi typ ludzi to ci, których motywuje wpływ na innych. Najbardziej lubią osiągać wyniki poprzez inne osoby. To menedżerowie, koordynatorzy, trenerzy. Trzeci typ to ludzie, których motywuje współpraca. Chcą być lubiani, akceptowani, pracować jako część zespołu. To koordynatorzy, pomocnicy, partnerzy, doskonali pracownicy. Podstawowe czynniki motywujące wszystkich pracowników to potrzeba autonomii, a więc wyróżniania się jako jednostki, oraz potrzeba przynależności, czyli bycia częścią czegoś, co jest większe od nas. Idealnie jest, kiedy obie te potrzeby są zaspokajane jednocześnie. I wreszcie największa zasada zarządzania, która brzmi, że to, co jest nagradzane, zostaje wykonane. Jeśli ludzie nie robią tego, co chcesz, zastanów się, co wynagradzasz. Jakie motywatory mogą zmienić sytuację i jak mogę ich zastosować więcej w danym miejscu pracy, tak aby ludzie poczuli większą satysfakcję i pracowali na wysokim poziomie codziennie.
Zastosowanie w praktyce.
Wniesiesz największy wkład w rozwój Twojej firmy i w swoją własną przyszłość, jeśli uda Ci się stworzyć takie warunki, w których ludzie będą zmotywowani do pracy na najwyższym poziomie. Tyle, że ludzie są bardzo skomplikowani. Każda osoba ma swój wyjątkowy bagaż doświadczeń i potrzeb, ukształtowany przez osobowość, otoczenie, dotychczasowe przeżycia i obecne środowisko pracy. Musisz więc użyć swojego najpotężniejszego narzędzia, a więc zdolności myślenia, i zastanowić się nad każdą osobą, która ci podlega. W jaki sposób różni się od innych? Każda ma inny zestaw potrzeb, a Twoim zadaniem jest stworzyć idealną strukturę wokół każdej osoby, aby funkcjonowała jak najlepiej. Oto generalna zasada. Od pewnego wieku ludzie już się nie zmieniają. Są jacy są. A pod presją ich typ osobowości ujawnia się jeszcze wyraźniej. Dojrzałość zaczyna się od momentu, w którym wiesz, iż ludzie się nie zmienią. Zmienisz. Możesz tylko wzmocnić w nich to, kim już są. Nie zmienisz. Pomyśl o swoich podwładnych. Pomyśl też o swoich dzieciach. O współmałżonku. O kolegach, na kogo możesz mieć pozytywny wpływ. Co każdego z nich najbardziej motywuje? To sprawi, że będą robili rzeczy, które nie tylko dla nich, ale także dla ciebie. Przypomnij sobie piramidę Maslowa i pomyśl, czy ten człowiek tą potrzebę uznaje? Czy w nich nieustannie wzmacnia się wartości i ważności? Trochę jak dziurawe wiadro. W nim przekonania, a one stale wyciekają. Czy ma silną potrzebę specjalizacji? Najludzi bardzo ważne pytanie. Ludzi cieszy. Gdy czujesz się, to najbardziej lubisz. Wiedzą, że największa przyjemność sprawia im jakiegoś działania. Wiele mówiło się, że przesunięcie kogoś tak, by przez cel dawało o wiele lepsze wyniki, niż kiedy osoba tam stały zadania działom. Kiedy przyjrzymy się teorii McClellana, istnieją trzy typy ludzi. Kiedy przydzielisz kogoś, nie jest najbardziej pracował, więc nad każdą nie radzą sobie najlepiej. Czym wskazujesz, kto wie na twoje stanowisko, słabe wyniki pracy? Stres, czy narzekania. Najgorzej, kiedy zabierasz te problemy ze sobą do domu, rozmawiasz, że ty sam masz problem. Twój zawód to a nie problem. Ustalić, jakiego rodzaju to problem, i jeśli okaże się, że to brak motywacji, możesz go rozwiązać. Powiedzmy, że masz osobę, która świetnie sobie radzi w pracy indywidualnej. Najczęściej widzimy to, kiedy sprzedawcy awansują na stanowisko menedżerskie i radzą sobie fatalnie. Dlaczego? Ponieważ ludziom z tej branży największą przyjemność dają zwykle osiągnięcia indywidualne, kiedy prowadzą transakcje i doprowadzają do sprzedaży. Jako menedżerowie zostają odciągnięci od tego, co lubią najbardziej, i teraz muszą osiągać wyniki poprzez innych ludzi. W ten sposób straciłeś dobrego sprzedawcę i w zamian masz kiepskiego menedżera. Osoba drugiego typu lubi zarządzać, negocjować, wpływać na innych. Świetnie czuje się na spotkaniach, wśród ludzi, kiedy może coś planować i delegować zadania. Taki ktoś radziłby sobie kiepsko, gdybyś go wysłał na ulicę z walizką lub przydzielił indywidualne zadanie. Osoba trzeciego typu uwielbia być częścią zespołu. Taki ktoś doskonale współpracuje z innymi, nawiązuje relacje, wszyscy go lubią, ale nie czuje specjalnej potrzeby osiągnięć indywidualnych ani grupowych. Pytaj więc ludzi stale, jakie swoje osiągnięcia uważasz za najważniejsze? Z czego jesteś najbardziej dumny? To ważne. Z jakich osiągnięć jesteś najbardziej dumny i co najbardziej lubisz robić? Odpowiedzi na te pytania powiedzą ci, z jakiego rodzaju osobą masz do czynienia i jaką musisz jej stworzyć sytuację, by zmotywować ją do maksymalnych osiągnięć.